Do powiedzenia. Do powiedzenia. Do powiedzenia. Do powiedzenia.
W cyklu Do powiedzenia w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej Edyta Frelik. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie Ad Reinhardt. I pytanie. Czy da się odsunąć doświadczenie koloru od tego, co o tym myślimy? Czy w ogóle możliwe jest oglądanie obrazów i nie przypisywanie temu żadnych znaczeń? Na te i wiele innych pytań spróbuję odpowiedzieć Edyta Frelik, bo to jest najwłaściwsza osoba do tego, żeby o Reinhardcie opowiadać. Podjęłaś się przed laty bardzo karkołomnego zadania, bo Ad Reinhardt nie istnieje w sztuce wizualnej w Polsce jakoś szczególnie intensywnie. Natomiast ty w 2013 roku wygrałaś konkurs na najlepszy esej o sztuce amerykańskiej powstały poza Stanami Zjednoczonymi. I to był właśnie esej o Reinhardcie. Kim jest bohater naszego dzisiejszego spotkania i dlaczego trudno o nim mówić?
Trudno, albo może inaczej, nie można skończyć o nim mówić, nie można wyczerpać tematu. Reinhardt zaliczany jest do kręgu szkoły nowojorskiej, abstrakcyjnych ekspresjonistów, ale tu już się potykamy o słowa, bo nie cieszyłby się, gdyby usłyszał, że nazywam go ekspresjonistą. Bardzo cieszyłby się, gdybym mówiła o nim tylko jako o malarzu abstrakcyjnym. Abstrakcji był wierny od zawsze. Jest to jeden z niewielu artystów z tej grupy. Mówimy o grupie, która zaistniała na rynku sztuki, w ogóle w opowieści historii sztuki po II wojnie światowej, wzbijając się na wyżyny sławy w latach 50. I on jest naprawdę rzadkim przypadkiem, który nigdy nie malował w sposób przedstawiający. To od początku są kompozycje abstrakcyjne, zaczyna od kubizmu, który w latach 30. porzuca, uważając, że jest zbyt mechaniczny, donikąd nie prowadzi, eksperymentuje z kolażem, po czym zaczyna malować dzieła monochromatyczne, postaci najpierw prostokątów, które później sprowadza do kwadratów. Tam jeszcze po drodze jest etap kaligrafii, takiego malarstwa kaligraficznego, które wielu jego kolegów z grupy nowojorskiej malowało, ale kaligrafia jest jednak ekspresją, a ponieważ ekspresjonizm nie jest mu bliski, w którymś momencie ogranicza paletę kolorów i szuka najlepszego koloru, czy też jak on to mówi, nie koloru, który pozwoli oczyścić sztukę ze wszelkich zbędnych elementów, które zakłócają nasz odbiór dzieła.
To po co nam sztuka w takim razie według niego?
No skąd pomysł tego oczyszczania? To jest taki modernistyczny mit awangardy. No jest grupa, pomyślmy o Malewiczu, pomyślmy o Mondrianie, o Rodchenko, która właśnie wierzyła w powiązanie czystości obrazu z warstwami duchowymi, z warstwami, które niosą coś więcej niż po prostu szum, który na przykład Reinhardt widział w obrazach swojego kolegi Jacksona Pollocka. Ja ich bym postawiła na zupełnie przeciwległych końcach. Ekspresja, uczucie, cierpienie, ruch, gest Pollocka kontra skupienie Reinharda w bardzo takim rygorystycznym wydaniu, które będzie miało, ma od początku, wielki związek z filozofiami wschodu. Z buddyzmem, z zen, który staje się popularny w latach 50. w Stanach Zjednoczonych, szczególnie wśród ludzi, którzy krytycznie patrzą na niepowodzenia amerykańskich instytucji politycznych, religijnych w radzeniu sobie z problemami politycznymi, społecznymi i tak dalej. Wiemy, że to okres zimnej wojny, mnóstwo nierozwiązanych problemów również w samej Ameryce, więc uciekanie się do takiej czystości na nowo, no bo to nie jest pierwsza awangarda, to jest powojenna awangarda, ma bardzo konkretny cel.
Wspomniałaś Pollocka. Przyjaźnił się z Pollockiem? Nie wiem, ale przyjaźnił się z jego żoną.
Zanim opowiem o żonie Pollocka, chociaż nie chcę jej tak nazywać, to jest Lee Krasner przede wszystkim.
Tak jest, gumkujemy.
Której mężem był Jackson Pollock. Zanim o tym powiem, to chcę powiedzieć, że mówię o grupie nowojorskiej. Abstrakcyjny ekspresjonizm, łatka, która w którymś momencie została wypromowana jako najlepsze określenie tego ruchu, jest nieadekwatna, bo mamy tutaj zbyt wiele indywidualności, różnorakich talentów i bardzo właśnie rozbieżnych stylistyk i w ogóle sposobu myślenia o sztuce.
Ale i o życiu.
I też. O życiu i o tym, czy sztuka jest, powinna być życiem, czy też nie. Mhm. Pojawiają się artyści, którzy są na tyle wyraziści, że bardzo łatwo mediom amerykańskim jest ich zaprząc do celów propagandowych, mimo że wszyscy ci artyści chcą być apolityczni, chcą mówić o sprawach uniwersalnych, ponad życie, ale takie w tym uniwersalnym wydaniu, emocje, przeżycia, traumy, które dzielimy wszyscy, ale nie polityka, nie komentarz społeczny, taka jest idea. A jednak mimo tej apolityczności zostają bardzo szybko wpleceni w machinę walki podczas zimnej wojny i wykorzystani przez polityków, którzy wcale tej sztuki nie lubią, którzy mówią o niej źle na początku, ale bardzo szybko zdają sobie sprawę, że można wykorzystać ją jako narzędzie w walce. Wystarczy zaprząc ją do dyplomacji kulturowej po to, żeby pokazać niekapitalistycznemu społeczeństwu, oczywiście mamy na myśli Związek Radziecki, jaka to wolność wspaniała panuje w Stanach Zjednoczonych, gdzie artyści mogą wyrażać siebie w sposób wolny i niczym nieograniczony. I Pollock jest wywindowany przez jeden z najpopularniejszych magazynów ówczesnych w Ameryce, magazyn Life, na właśnie taką twarz tego ruchu. Pojawia się w 1954 roku rozkładówka, która pyta na dwóch stronach, czy on jest największym żyjącym malarzem w Stanach Zjednoczonych. Na zdjęciu jest jeden z słynnych obrazów Pollocka, w zasadzie mural, który stworzył dla Peggy Guggenheim. I jest Pollock w jeansowym outficie z papierosem w ustach, przypominający bardzo buntownika, bez powodu czy z powodu, Jamesa Deana. Artykuł wprowadza go na piedestał, chociaż trochę się z niego też naśmiewa, czy to wczorajszy makaron i tak dalej, ale bardzo szybko lansuje się jakiś sposób narracji mówienia o tej grupie, który jest bardzo męski, maczyzmem przesiąknięty, buntowniczy i nie ma kobiet. A prawda jest taka, i o tym będziemy mówić następnym razem, że kobiet jest bardzo dużo i jak się prześledzi ogłoszenia, wystaw, małych, większych, to widzimy, że tych kobiet jest mnóstwo. One zresztą często przyjmują imiona, zmieniają swoje imiona po to, żeby były neutralne genderowo, żeby nie było wiadomo, czy mamy do czynienia z kobietą, czy z mężczyzną. Tak, jest właśnie z Lee. Reinhardt i Lee Krasner znają się jeszcze z lat 30. z okresu wielkiego kryzysu, kiedy w ramach Nowego Ładu prezydenta Franklina Delano Roosevelta artyści mają zadania. On jest w sekcji sztalugowej, ona jest w sekcji malarstwa ściennego, dekoruje instytucje publiczne, poczty i tak dalej, ale spotykają się na takich lewicujących spotkaniach, żeby jakoś po prostu radzić sobie z tym ciężkim czasem. Ta przyjaźń jest niezwykle ważna. Reinhardt umiera dość młodo, mając 50 parę lat w 1967 roku i to właśnie wtedy Lee Krasner organizuje pożegnanie Reinharda w swoim domu, stypę, na którą zaprasza wszystkich, którzy Reinharda cenili, a było ich bardzo wielu, mimo że nie był łatwy, bo był po prostu krytykiem, który niczego nie hamował, żadnego krytycznego podsumowania artysty nie hamował. I zresztą Reinhardt jest pochowany na cmentarzu na Long Island, tam gdzie Pollock i Lee Krasner mieszkali i tam gdzie Pollock już był pochowany wcześniej. Reinhardt jest znany z takiej twórczości zupełnie innej niż te czarne, nieme obrazy.
Do których zaraz dojdziemy.
Tak, ale chcę przy okazji Lee Krasner powiedzieć, on rysuje drzewo, jest Alfred Barr, dyrektor, pierwszy dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku, znany jest właśnie z rozrysowania drzewa genealogicznego sztuki nowoczesnej, którą łączy z kubizmem. Jego drzewo ma nazwę Kubizm i Sztuka Nowoczesna. Inny rodzaj drzewa, mapy myśli, czy też sposobu myślenia o korzeniach sztuki nowoczesnej i o tym, w jakich kierunkach ona idzie, również w tych kierunkach nie bardzo, czyli w stronę przedstawiającą, obciążoną tematem, prawda, narracją. Tutaj na tym smutnym cmentarzu pogrzebani są wszyscy artyści przedstawiający, ale Lee Krasner znajduje się gdzieś tu po lewej stronie, nie wiem czy ją teraz dostrzegę, na dość zaszczytnym miejscu, bo lewa strona jest najbardziej abstrakcyjna, prawa strona zmierza ku sztuce, którą Reinhardt uważał za skorumpowaną. Bo sztuka, która o czymś mówi, jest łatwa do wykorzystania, do zaprzężenia, do ideologii, do spieniężenia. To jest obce Reinhardowi. Tutaj są jeszcze wolne listki, na których można wpisać nowych artystów, których zresztą Bocian przynosi. Krasner jest na innej gałęzi niż Pollock. Zresztą Pollock jest napisany błędnie, to jest jeden z najczęstszych błędów, ale to jest oczywiście celowe. Reinhardt był zbyt inteligentny, zbyt wykształcony, to był intelektualista, żeby zrobić taki błąd przez przypadek. Krasner zresztą też jest chyba przez 2S. Tak, no to powiedziałam o Krasner, ale mogę jeszcze przez chwilę opowiedzieć o tym kręgu, po to, żeby już tylko skupić się na Reinhardzie, bo chciałabym powiedzieć, że to właśnie niepokoiło Reinharda, co się działo z kolegami, tak jak na przykład z Pollockiem. I to prowadzi go właśnie do tego myślenia o sztuce absolutnie czystej. Sprytnie politycy amerykańscy wykorzystują, tak jak powiedziałam, sztukę do celów ideologicznych. Sztuka również jest zagarnięta przez kapitalizm, to znaczy modernizm staje się tym stylem, który jest dominujący w designie, w przemyśle samochodowym. No wszystko jest piękne, jak myślimy o latach 50., jeżeli lubimy modernizm i modernistyczną stylistykę, ale wszystko jest absolutnie nowoczesne. Meble, budynki. To oczywiście się wiąże z napływem uchodźców już od lat 30. z Europy przybywających do Stanów Zjednoczonych i przywożących ze sobą idee modernistyczne. No to jest cała wielka grupa i paryska. Tam będzie Leger, tam będą surrealiści, Breton, Max Ernst, Matta, Salvatore Dali. Ale będzie też grupa, która przybywa z Niemiec, z Bauhausu, bardzo dużo nazwisk. Małżeństwo Albersów, Hans Hoffmann. Mówię o nich, bo oni będą tworzyli coś obcego surrealizmowi, a mianowicie abstrakcję geometryczną. Czyli nawet nie abstrakcję organiczną, przypominającą jakieś żywe, biologiczne formy, pomyślmy o Pollocku, tylko właśnie obrazy, które tutaj nas otaczają, zamknięte w geometrycznych formach. Przybywają również wówczas do Stanów Zjednoczonych architekci, łącznie z ostatnim dyrektorem Bauhausu, Miesem van der Rohe, Walter Gropius. Oni wszyscy wpływają w niezwykły sposób na artystów amerykańskich, którzy są bardzo chłonni. I mówi się o tym, że abstrakcyjny ekspresjonizm jest syntezą tych wpływów. Jest syntezą wpływu surrealizmu i właśnie tej geometrii, którą przywożą. No i oczywiście przyjeżdża Mondrian, który traktowany jest przez wszystkich jako idol. Mondrian jest zapraszany na spotkania artystów. Jest to grupa, która bardzo często się spotyka, chociaż nie chcę powiedzieć, że jest właśnie grupą jednolitą. To są indywidualności, ale tam są debaty, dyskusje. I w latach 30., 40. to jeszcze są dyskusje o tym, jak sztuka powinna być zaangażowana w politykę, ale później rozczarowania jedno za drugim. Już przed wojną, wojna domowa w Hiszpanii, przed II wojną światową, wojna domowa w Hiszpanii, nie wiem, rozczarowanie paktem Ribbentrop-Mołotow, później wojna, później zimna wojna, sprawia, że są tacy, jak Mark Rosko, jak Barnett Newman, ale też wszyscy inni abstrakcyjni ekspresjoniści, którzy właśnie wycofują się z tej potrzeby wiązania sztuki z życiem po to, żeby sztuka miała coś osiągnąć i coś zmienić. Nie, jedyne co sztuka ma zmienić, to widza i to, jak on przeżywa i jak on postrzega siebie. No i w którymś momencie Reinhardt tak redukuje swoją paletę, że zaczyna malować w jednym formacie i w jednym kolorze. Kwadrat, który ma stały wymiar, jest to wymiar ani nie za duży, jeżeli go porównamy do tych monumentalnych dzieł abstrakcyjnych ekspresjonistów, ani nie za mały, ma on wielkość, Reinhardt opisuje wielkość kwadratu. Kwadrat jest tak duży jak średniego wzrostu mężczyzna, czy też wysoka kobieta, tak szeroki jak rozciągnięte ramiona, czyli taki człowiek witruwiański niemal, no i jest czarny.
I właśnie tutaj mamy przykład tego, jak sztuka wpływa na odbiorców, a tym, w tym wypadku na odbiorczynię. Czerń dominuje dzisiaj w naszym stroju. To hołd oczywiście dla Reinhardta, choć żeby nie wiem jak się przyglądać naszym czarnym ubraniom, to nie znajdziemy tutaj żadnej faktury, ani żadnych części składowych, a ta jednak w obrazach Reinhardta się znajduje.
Ale dostrzegą ją tylko ci, którzy potrafią poświęcić trochę czasu, skupienia, koncentracji, którzy nie będą szybko w galerii przechodzić i którzy się nie zdenerwują za szybko, bo obrazy Reinharda, które miały być zupełnie oderwane od jakiejkolwiek opowieści, tak w jakiś sposób wpływały na odbiorców, że dochodziło do aktów wandalizmu. Byli tacy, którzy niszczyli te obrazy w galerii. W którymś momencie trzeba było je oddzielić barierką od widowni, nad czym bardzo ubolewał Reinhardt, bo Reinhardt był artystą, który wierzył w taką prawdziwą demokrację, egalitaryzm. Mówił, że każdy może być artystą, każdy może namalować taki kwadrat. Nigdy nie robił tajemnicy z procesu tworzenia. I dzieła te, które miały być neutralne, używam słów Reinharda, neutralne, nieme, milczące, bez koloru, w jakiś sposób tak drażniły widzów, że mazali po nich kredą. One są zupełnie matowe. Zaraz powiem, jak Reinhardt do tego dochodził. I to są inne akty wandalizmu niż akty, nie chcę powiedzieć uzasadnione. To jest stały element niszczenia obrazów. Od dzisiejszych manifestacji podyktowanych kryzysem planetarnym, ekologicznym, po to, żeby zwrócić uwagę, największe dzieła są niszczone, ale cofnę się, nie wiem, do 1914 roku, kiedy jedna z sufrażystek tnie obraz Velázqueza przedstawiający Wenus, obrazy Barnetta Newmana, mniej więcej z tego okresu, z tego samego okresu, w którym powstały obrazy czarne Reinharda, też były niszczone. To nie przez przypadek Newman zatytułuje serię swoich obrazów Kto boi się czerwonego, żółtego i niebieskiego. Ale tutaj mamy do czynienia z czymś zupełnie niewytłumaczalnym. Obrazy budzą emocje.
Zmieniają odbiorców.
I zmieniają odbiorców. Co sobie wymyślił Reinhardt? Reinhardt to przykład artysty, który działa według zasad, które sam sobie ustala i uważa, że w ogóle artysta, obowiązkiem artysty jest jakiś rodzaj etyki, właśnie ta niesprzedawalność, brak jakiejkolwiek zgody na wykorzystanie jego własnej sztuki. To jest ta etyczność, moralny kod postępowania i również rygor w pracy, ale w pracy właśnie niezarobkowej. To nie jest pochwała pracy, którą kapitalizm by, czy socjalizm bardzo ochoczo witał, tylko to jest właśnie praca, która ma wymiar zupełnie medytacyjny, udoskonalający zarówno twórcę, jak i odbiorcę. Reinhardt wymyśla proces, tak jak mówię, nigdy nie kryje go i mówi, że każdy może namalować taki obraz. Proces tworzenia farby, która będzie zupełnie matowa, skomplikowany, stosuje materiały klasyczne, wyciska farbę czarną stópki do słoika, dodaje terpentyny dosyć dużo i dodaje troszeczkę, naprawdę minimalne śladowe ilości pigmentu czerwonego, niebieskiego bądź zielonego. Zamyka słoik, macha nim, jakby robił szejka i odstawia na minimum tydzień, no mówi, że najlepiej na miesiąc, więc proszę zwrócić uwagę, jak rozpisany jest ten projekt, po to, żeby ta część oleju i terpentyny poszła do góry, a na dnie osadził się właściwy pigment, który jest kombinacją czerni z tą śladową ilością koloru. On potem oddziela właśnie tę część wyekstrahowaną, tę niepotrzebną, czyli olej i terpentynę. Pozostaje tylko przy tej zupełnie matowej farbie, która jest lekko nasycona pigmentem i ma różne odcienie czerni, można by rzec, które niekoniecznie są widoczne na pierwszy rzut oka. Ja widzę teraz, bo to są doskonałe reprodukcje, ale Reinharda bardzo cieszyło, że nie da się zreprodukować. No bo to jest dzieło, które w dobie mechanicznej reprodukcji nie poddaje się reprodukcji i zachowuje swoją aurę. Aurę, która ujawnia się w miarę patrzenia na obraz. Ja doświadczyłam patrzenia na całą serię obrazów właśnie w tym samym wymiarze. On ich stworzył około 200. Malował je mniej więcej już tylko i wyłącznie od 60 roku, umiera w 67, więc przez 7 lat stworzył kilkaset tych obrazów. Patrzymy na matowy, na pierwszy rzut oka nieatrakcyjny kwadrat. Nie widzimy żadnego śladu pędzla. Nie ma w tym obrazie autora w związku z tym. Prawda? Nie ma tej sygnatury, którą widzimy u Pollocka, Willema de Koninga, prawda? Gdzie jest jakiś ślad pędzla, gdzie farba jest niemal rzeźbiarska. Nie, tutaj nie ma autografu, nie ma tej sygnatury. I jeżeli skupimy się i nie będziemy myśleli o niczym innym, o szumie w galerii, o innych kolorach, o tym, kto stoi obok mnie, zaczynamy dostrzegać, że z tej czerni zaczyna wyłaniać się najpierw kształt, który jest kształtem krzyża greckiego o równych ramionach. To jest wynik tego, że Reinhard wpuszcza różne odcienie czerni w kratownicę, którą wykorzystuje. To drugi modernistyczny paradygmat. Jeden to monochromatyczne pigmenty, a drugi to właśnie ta krata. Zaczyna obraz pulsować. Ja bym porównała to doświadczenie do tego, jak budzimy się w środku nocy w ciemnym pomieszczeniu i na początku nie widzimy nic, zanim nasze receptory nie zaczną odróżniać kształtów i kolorów. To potrzebujemy chwili. I tak mniej więcej dzieje się, może ta chwila w przypadku Reinharda jest dłuższa i zaczyna dziać się coś niezwykłego. Bo my nie tylko dostrzegamy te inne kolory w czerni, która miała być tylko czernią, a więc nie jest czernią, ale też nie jest niebieskim, zielonym czy czerwonym. A dodatkowo mamy doświadczenie jakiegoś migotania, jakiegoś ruchu. Obraz, który wcale tego nie obiecuje, nagradza nas. Nagradza nas w którymś momencie. Wiem, że mówi się na przykład o obrazach Marka Rosko, że też ten kolor poprzez to, że te krawędzie między jedną barwą a drugą u Rosko zupełnie się nawzajem przenikają. Tam nie ma tej ostrej krawędzi. Świadomie używam tego wyrażenia, bo potem będziemy mieli do czynienia z kierunkiem, który się nazywa hard edge abstraction, czyli bardzo wyraźne kształty. Nie, ale widziałam obrazy Rosko, tak jak pewnie wiele osób, bo Rosko jest słynniejszy niż Reinhard. Ja to migotanie widzę u Reinharda szybciej niż u Rosko. Mamy nagle niezwykłe doświadczenie, stojąc twarzą twarz z tym obrazem i zaczynamy się zastanawiać, czy jest to tylko obiekt, przedmiot, czy jest tutaj jakaś idea i co z nami robi. Jest to jakieś takie afektywne doświadczenie, zanim zaczniemy próbować to nazywać. świadomie zmierzam tutaj w stronę języka, bo ja na Reinharda trafiłam nie przez obrazy, ale przez język. Nie pamiętam już skąd. Na mojej półce znalazłam taką książkę Sztuka jako sztuka. To są teksty zebrane przez Barbarę Rose, która kilka lat temu umarła. Kolejna kobieta, którą Reinhard bardzo lubił i doceniał jej talent, dużo młodsza od niego, krytyczka sztuki, która zrobiła bardzo dużo ciekawych rzeczy w tym, jak można na nowo mówić o sztuce, jak można pisać na przykład o minimalizmie. I są to teksty Reinharda, które są zupełnie niezwykłe. Uderza nas w nich, po pierwsze, jakieś ich podobieństwo do czarnych obrazów. Szukam tutaj najlepszego przykładu, bo teksty Reinharda były pisane przepięknym, kaligraficznym pismem. One układają się w czarne prostokąty, a bywa, że i w czarne kwadraty. I co robi? Więc na pierwszy rzut oka one absolutnie przywodzą na myśl obrazy, ale zaczynamy je czytać. Są tu różne teksty. Są teksty, które mają charakter bardziej taki dyskursywny, tłumaczą rzeczy w sposób bardziej tradycyjny, ale są tutaj też teksty, które robią bardzo dziwne rzeczy, mianowicie permutują na różne sposoby język, czy też słowa pozbawiają często język struktur gramatycznych i pozostają na samej kwintesencji i próbują wyzyskać esencję czerni, mamy teksty pod tytułem Black, esencję kwadratu. No a najważniejsze pośród tych tekstów to teksty w serii Sztuka jako sztuka, które często mają podtytuł dogmat. Sztuka jako sztuka, dogmat pierwszy, sztuka jako sztuka, dogmat drugi i tak dalej. To są najciekawsze teksty. Niezwykłe, ja bym porównała je do poezji konkretnej. Jest to praca na innym poziomie myślenia o języku. Reinhard robi tutaj przeróżne sztuczki, chociaż może to sztuczka umniejsza wartości tym tekstom, zdając sobie sprawę, że kiedy patrzymy na czarny kolor, przychodzą nam do głowy wszystkie asocjacje z nim związane. To są różnego rodzaju asocjacje, ale przypomnę, że maluję je w latach 60., kiedy toczy się walka też o prawa obywatelskie dla Afroamerykanów. Reinhard od zawsze jest zaangażowany w ruchy społeczne, polityczne. On uczestniczy w różnego rodzaju manifestacjach, ale on się nie skupia w tych tekstach, na przykład w tekście o czerni, tylko na jednym aspekcie, tylko stara się zgromadzić wszelkie skojarzenia z czernią po to, żeby wyczerpać, czy też żeby pokazać, że wyczerpanie asocjacji, jakie mamy, myśląc o czerni, jest niemożliwe. I że język jest niedoskonały, bo zawsze prowadzi nas w jakimś kierunku, który wyklucza inny. No tak trochę ja myślę nawet o naszych spotkaniach, że boję się zawsze, że pójdziemy w jakiś zaułek, a w związku z czym nie powiemy o czymś innym, istotniejszym. No tak jest. Tak jest. Więc dla Reinharda ten moment, zanim zwerbalizujemy nasze doświadczenie, jest może najbardziej atrakcyjny i najbardziej wartościowy, bo on jest jeszcze nieobarczony językiem. To jest moment w ogóle przecież w historii myśli ludzkiej, tak zwanego zwrotu językowego. To się już dzieje od początku XX wieku. Filozofia analityczna, Wittgenstein będzie mówić o tym, jak język ustawia nasze myślenie o życiu, o kulturze, o wszystkim w zasadzie.
Jak tworzy granice.
Jak tworzy granice. I język w związku z tym jest podejrzanym tworem. Jest podejrzanym tworem, bo on wpływa na wszystko, również na wszelkie struktury, o których myślimy. Tu zmierzam w stronę strukturalizmu, ale żeby nie było za bardzo naukowo, kiedy Reinhard umiera, wychodzi tekst amerykańskiego filozofa Richarda Rortego, który właśnie nazywa to, co się dzieje, jako zwrot językowy i wskazuje na to, jak język jest podejrzany, jest niedoskonały, ale jednak z drugiej strony nie mamy innej możliwości. niż nie opierać się na języku. I Reinhardt doskonale sobie z tego zdaje sprawę. I te teksty świadczą o tym, że on sobie zdaje sprawę, że niemożliwe jest doświadczenie bez języka, jeśli jest to właśnie jest ten krótki moment, ten pierwszy moment, kiedy nam zacznie ten obraz coś robić, ale zaraz próbujemy nazwać. Czy też zanim pozwolimy, oddamy się temu dziełu sztuki, my już myślimy, ale co to znaczy? Czytamy plakietki w muzeum. Nie. Może da się uchwycić ten moment. Reinhardt mówi, że obraz, który maluje, jest ostatnim obrazem, jaki można namalować. Ale oczywiście jest to przewrotne, bo tak jak nie da się wszystkiego powiedzieć i można permutować, dokonywać recyklingu języka w nieskończoność, to są przeróżne rzeczy oparte o aliterację, o jakieś takie skojarzenia. Jedno słowo prowadzi do drugiego, jedno skojarzenie ciągnie drugie. No bardzo takie postmodernistyczne już. Tak jak nie da się zamknąć językiem, przyszpilić dzieła sztuki, tak samo nie da się namalować ostatniego obrazu. Maluje ostatni obraz, jaki kiedykolwiek namalowano, ale jednocześnie każda krata i każda nowa mieszanka mojej czerni otwiera mi drzwi do następnego etapu. Więc ta seryjność, która zresztą charakteryzuje przecież modernistyczną awangardę, no to nie jest nic nowego i mogą nam artyści mówić, że malują ostatni obraz albo pierwszy obraz, bo ostatni będzie pierwszym, ale tak naprawdę, i zwraca na to Rosalind Krauss uwagę, to jest mit awangardy, mity, które służą nam na radzenie sobie z rzeczywistością. Krata zawsze była w sztuce, prawda? Monochromatyczne obrazy też nie są przecież niczym nowym.
Od jaskini Lascaux i krata tak. I monochromatyzm.
To właśnie mam na myśli. Ale jest to taki moment i Reinhardt przewiduje, jakby, może nie przewiduje, ale ma jakąś taką intuicję, która wybiega do przodu, bo przecież zaraz potem dzieje się przewrot w powieści, pojawiają się powieści, które zdają sobie sprawę z tego, autorzy zdają sobie sprawę z tego, że już nic nowego nie można napisać. Można tylko przepisywać rzeczy, które już były. Nie wiem, Borges będzie pisał Don Quixota, przepisywał Don Quixota, a John Barth będzie mówił o literaturze wyczerpania i jakby wieści śmierć poezji. Przepraszam, powieści. Ale poeci też tutaj są, może poeci są nawet ważniejsi. John Ashbery, który przez pewien okres czasu mieszka w Paryżu i pisze artykuły o sztuce dla amerykańskich gazet, w którymś momencie pisze taki artykuł, w którym mówi, nic się nie dzieje w Paryżu, no tutaj jest surrealistyczna wystawa. Jest jedna ciekawa wystawa Ed Reinharda. To jest wystawa niezwykła. Czarne obrazy przypominają Ashberemu grecki chór, ale milczący, który co jeszcze bardziej podnosi dramaturgię tej sytuacji. I co robi Ashbery? Ashbery, świetny poeta, mistrz języka, mówi, żeby najlepiej powiedzieć o tych obrazach, zacytuję Reinharda. I cytuję Reinharda właśnie z jego tekstów i dodaje tylko na koniec, że nie wie, o co chodzi, ale te obrazy zrobiły z nim coś, czego on nie potrafi nazwać. Nie ma na to słów. Mistrz słowa nie ma na to słów.
Opowiadasz absolutnie fascynujące rzeczy, choć muszę ci powiedzieć, że jest jeden drobiazg na tym stole, który mnie cały czas rozprasza. Ta plama z kawy tutaj.
O, przepraszam.
Prawdopodobnie przeciwnie, ona mnie fascynuje. Ona mnie fascynuje i bardzo bym chciała, żebyś opowiedziała o tym wydawnictwie. Znaczy, ja przypuszczam, że to jest plama z kawy, chyba że ktoś je rogalika maślanego w pociągu.
Może,
możliwe,
może.
Prawda?
W pociągu. To jest pismo, które nosi tytuł z Brooklyn Rail. Akurat ten numer jest bez tytułu, bo jest to numer specjalny, wydany w rocznicę urodzin Reinharda. Reinhardt urodził się w 1913 roku i w 2013 roku poświęcono mu cały gruby numer. Namawiam Państwa do sprawdzenia tego pisma. Ono jest w formie cyfrowej. No doskonałej jakości artykuły, doskonałej jakości wywiady. Pismo, które było po prostu rozdawane podróżnikom jadącym z okolic na Manhattan, z Brooklynu na Manhattan do pracy. No i po prostu tak możemy sobie umilić naszą podróż lekturą, która jest absolutnie wciągająca. W tym piśmie zresztą jest też mój tekst. Tutaj troszeczkę, o, widzimy. Mhm. Właśnie tę geometrię. On nawet w kartkach pocztowych, w listach do znajomych zachowywał te zasady kaligrafii, co również świadczy o jego fascynacji wschodem.
Gdzie jest twój tekst?
Tekst jest gdzieś pod koniec w takiej sekcji Ed Reinhardt dookoła świata. I ja piszę o tym, jak czytałam Eda Reinharda w Polsce, jak go odkryłam w Polsce. Piszę tutaj zresztą o moim mistrzu, moim promotorze doktoratu, o profesorze Jerzym Kutniku, który jest cage'ologiem, jest specjalistą od Johna Cage'a. Nie wiem, czy w Polsce jest ktoś, kto lepiej Cage'a zna. Zresztą profesor spotkał się z Cage'em. I mimo, że Reinhardt wyklucza w swoich tekstach krytycznych o nowych kierunkach w sztuce, o performansie, o sztuce konceptualnej, wyklucza również Cage'a, bo może nie do końca rozumie idei przypadku, to oni mają bardzo wiele wspólnego. I tak jak profesor Kutnik napisał kilka książek o Cage'u zupełnie fascynujących i opowiada o Cage'u w sposób zupełnie fascynujący i zwraca uwagę na ciszę i na znowu niemożność ciszy absolutnej, co pokazuje Cage. Tak samo pustka, brak koloru, niemożność czerni absolutnej. To łączy tych myślicieli bardziej niż oni mogliby się spodziewać. Więc tak jest troszeczkę o tym, o Cage'u, o właśnie takiej refleksji nad językiem. Cage przecież był świetnym też eksperymentatorem językowym. On się przepisywał przez Finnegan's Wake, Joyce'a, tworzył mezostychy i jego operacje językowe, choć oparte na innej zasadzie, są bliskie, są pokrewne temu, jak Ed Reinhardt traktował język. Zupełnie fascynujące osoby.
Bardzo ci dziękuję, doktor Edyta Frelik. Do usłyszenia w następnym odcinku.
Dziękuję. Do widzenia.
Do powiedzenia. Do powiedzenia.
Do powiedzenia.
Do powiedzenia.